Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. La Salette, Francja, rok 1846. La Salette, mała wioska w Alpach francuskich między departamentami Izery i Wysokich Alp w pobliżu niewielkiego miasteczka Corps, położona na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza. Matka Boża w La Salette objawiła się tylko jeden raz. Na wizjonerów wybrała 11-letniego Maksymina Giro i niespełna 15-letnią Melanie Calva. Dzieci poznały się zaledwie dwa dni wcześniej, pasąc krowy na wzgórzu Lebes. Mali wybrańcy nieba nie byli zbytnio religijni. Było to 19 września 1846 roku, sobota. Melania wchodziła na zbocze góry, aby zobaczyć, czy krowy są na swoim miejscu. Nagle dostrzegła niezwykłą jasność na kamiennej ławce obok małego, wyschniętego źródełka. Zawołała zaraz chłopca, który kijem postanowił bronić obojga przed niezwykłą postacią. Później mówiła, że wyglądało to tak, jakby słońce spadło. Niebawem światło zaczęło rosnąć, a w jego wnętrzu dzieci ujrzały siedzącą kobietę, pogrążoną w głębokim smutku. Głowę miała ukrytą w dłoniach i płakała. Na widok dzieci piękna pani wstała i zaczęła do nich przemawiać.
Zbliżcie się, moje dzieci. Nie bójcie się. Jestem tu po to, by wam opowiedzieć wielką nowinę. Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że dłużej nie mogę go podtrzymywać. Od jak dawna cierpię z waszego powodu. Chcąc, by mój syn was nie opuścił, muszę go nieustannie o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście się nie wiem jak modlili, nie wiem, co robili. Nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam. dałam wam 6 dni do pracy. 7 zastrzegłam sobie i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni ciężkim ramię mojego syna. Również woźnice przeklinają, mieszając z przekleństwami imię mojego syna. To są 2 rzeczy, które czynią tak bardzo ciężkim ramię mego syna. Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to w roku ubiegłym na ziemniakach. Wy jednak nic sobie z tego nie robiliście. Przeciwnie, kiedy znajdowaliście zgniłe ziemniaki, przeklinaliście, mieszając z przekleństwami imię mojego syna. Będą się psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale.
Aż do tej chwili Matka Boża mówiła po francusku, ale zauważając wahanie dzieci, powiedziała:
Nie rozumiecie tego, moje dzieci? Zaraz powiem wam to inaczej.
Od tej chwili mówiła w narzeczu z okolicy miejscowości Korps.
Jeżeli macie zboże, nie trzeba go siać. Wszystko, co posiejecie, zje robactwo, a to, co wzejdzie, rozsypie się w proch przy muceniu. Nastanie wielki głód. Zanim głód nadejdzie, dzieci w wieku poniżej 7 lat dostaną dreszczy i będą umierać na rękach trzymających je osób. Inni będą pokutować z powodu głodu. Orzechy zrobaczywieją, a winogrona zgniją.
Pani przerwała na chwilę przekazywanie orędzia i w tym czasie przekazała każdemu z osobna tajemnicę w języku francuskim. Dalej mówiła:
Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki same się zasadzą. Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?
Nie bardzo, proszę pani.
Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić wieczorem i rano. Jeżeli nie macie czasu, zmówcie przynajmniej Ojcze Nasz i Zdrowaś. A jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej. W lecie na mszę świętą chodzi tylko 2 starszych niewiast. Inni pracują w niedzielę przez całe lato. W zimie, gdy nie wiedzą, co robić, idą na mszę świętą jedynie po to, by sobie drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy. Moje dzieci, czy nie widziałyście kiedyś zepsutego zboża?
Nie.
Nie, proszę pani.
Lecz ty, moje dziecko,
rzekła do chłopca,
musiałeś je kiedyś widzieć. W Koin razem z twoim ojcem. Właściciel pola powiedział wówczas do twego ojca: Chodźcie zobaczyć, jak moje zboże się psuje. Poszliście razem. Twój ojciec wziął 2 lub 3 kłosy w dłonie, pokruszył je i wszystko obróciło się w proch. Wracaliście później do domu. Kiedy byliście około godziny drogi od Korps, ojciec dał ci kawałek chleba, mówiąc: Masz, dziecko, jedz jeszcze chleb w tym roku, bo nie wiem, czy go kto będzie jadł w roku przyszłym, jeżeli zboże będzie się dalej tak psuło.
O tak, proszę pani. Teraz sobie to przypomniałem. Przed chwilą o tym nie pamiętałem.
W tym miejscu Maryja zakończyła swoje orędzie i powiedziała ponownie w języku francuskim:
A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi.
Następnie zaczęła iść w kierunku wzniesienia, z którego 30 minut wcześniej zbiegły się do niej dzieci. Przeszła przez strumyk i nie odwracając się powtórzyła:
A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi.
Uniosła się nieco ku górze i rozpłynęła w świetle dnia.
Thank you.
Melania i Maksymin zapamiętali piękną panią jako niewiastę, niezwykle urodziwą. Na głowie miała czepek, a na nim świetlistą koronę. Z białej sukni wytryskały promienie światła. Na szyi Matki Bożej wisiał łańcuszek ze złotym krucyfiksem. Na jednym jego ramieniu wisiał młotek, a na drugim obcęgi. Cała postać otaczała aureola. Miała łzy w oczach. Symbolika krzyża z La Salette jest następująca. Młotek służy do przybijania. Oznacza zatem śmierć. Obcęgi zaś do wyciągania, na przykład gwoździ. Symbolizują więc uwolnienie. W szerszym znaczeniu oba przedmioty oznaczają młotek grzech, strach, nienawiść, brak miłości. Obcęgi zmartwychwstanie, pokój serca, miłość.
Souviens-toi, Vierge de La Salette, des larmes que tu as versées pour nous sur le calvaire. Souviens-toi aussi de la peine que sans cesse tu prends pour ton peuple, afin qu'au nom du Christ, il se laisse réconcilier avec Dieu. Et vois, si après avoir tant fait pour tes enfants, tu peux maintenant les abandonner, réconforté par ta tendresse. Ingratitude. Ne repousse pas nos prières, ô Vierge réconciliatrice, mais tourne nos cœurs vers ton Fils. Obtiens-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de te consoler toi-même par une vie donnée pour la gloire de Dieu et l'amour de nos frères. Amen.
Belle dame de La Salette, O dulcis Virgo Maria.
Wieść o objawieniu w La Salette bardzo szybko rozeszła się po bliższej i dalszej okolicy, ściągając tysiące wiernych i wątpiących, a nawet ateistów. Kościół katolicki, jak zwykle, wykazał się wielką ostrożnością w ocenie zjawiska i nie od razu uznał prawdziwość objawienia. Jako pierwsi wysłuchali relacji obojga pastuszków, ich rodziny i sąsiedzi. Nazajutrz, a była to niedziela, z całym zdarzeniem zapoznał się proboszcz, na którym wiadomość ta zrobiła ogromne wrażenie. Wieczorem tegoż dnia kilku gospodarzy spisało relacje Melanii. Był to pierwszy dokument na temat objawienia. 19 września 1851 roku biskup Grenoble ogłosił pierwszy oficjalny dokument w sprawie La Salette, wyrażający przekonanie, iż objawienie Najświętszej Maryi Panny posiada w sobie wszelkie cechy prawdziwości i że wierni mają uzasadnione podstawy do uznania ich za niewątpliwe i pewne. Rok później biskup zapowiedział zbudowanie kościoła na górze i utworzenie grona misjonarzy diecezjalnych, których nazwał misjonarzami Matki Bożej z La Salette. Budowa świątyni rozpoczęła się 25 maja 1852 roku. Pierwsze śluby zakonne nowej wspólnoty złożyło 6 księży w kaplicy kurii biskupiej w Grenoble 2 lutego 1858 roku. Misjonarze saletyni ostateczne zatwierdzenie kościoła otrzymali 14 maja 1890 roku. Na polskie ziemie saletyni przybyli do Krakowa 16 września 1902 roku. Od 1910 głównym ośrodkiem polskich członków zgromadzenia jest sanktuarium w Dębowcu, koło Jasła. W 1869 roku francuska de Louis Fabry z Marsylii założyła w Grenoble zgromadzenie sióstr Matki Bożej z La Salette. Początkowo były to siostry wynagrodzenia, działające oprócz La Salette w innych rejonach Francji oraz w Belgii i na ziemiach polskich. W późniejszych latach powstały 3 inne zgromadzenia, czerpiące swą duchowość z La Salette. W latach 1955-1965 trwał proces jednoczenia wszystkich gałęzi i dziś istnieje jedno zgromadzenie pracujące we Francji, na Madagaskarze i Filipinach. Dwoje widzących z La Salette było krytykowanych i pogardzanych. Mówiono, że to budzący litość wieśniacy, analfabeci, niespójni, bez wartości duchowych i ludzkich. To samo mówiono o Bernardecie z Lourdes, lecz ta została zrehabilitowana i kanonizowana. Co do dwójki pastuszków z La Salette, przeciwnie, krytyka stawała się coraz twardsza. Melania była histeryczką i osobą niestałą. Maksymin zaś wcieleniem pomieszania, tak twierdzili niektórzy duchowni. Pełne przebadanie dokumentów rehabilituje ich. Tych dwoje posiadało znaczącą, choć prostą kulturę. Tak jedno, jak i drugie, bez wykształcenia szkolnego. Potrafili pisać prosto i jasno. Dwoje widzących ujawniało całą swoją inteligencję i zdrowy ludowy rozsądek i spójność, kiedy dawali świadectwo o objawieniu Matki Bożej. Czynili to konsekwentnie aż po kres życia. Jeśli ich życie wydaje się prostackie, niespójne, to nie ich wina. Było tak z powodu tego, że zostali przegonieni z rodzinnych stron, z własnego środowiska. Maksymin został wydalony z seminarium na rozkaz biskupa. Nie powiodło mu się też w innym seminarium, do którego chciał wstąpić. Potem pasjonowała go medycyna. Rozpoczął nawet studia w Paryżu, lecz po 2 latach jeden z profesorów zatrzymał go, mówiąc: „Jesteś znany jako wizjoner. Klienci będą do ciebie przychodzić jako wizjonera, a nie lekarza. To byłoby szkodliwe, czyli nieuczciwe”. W ten sposób, wszędzie odrzucany, żył w nędzy i jedynie dzięki miłosierdziu ludzi. Co do Melanii, jej wygnanie było bardziej radykalne. Początkowo, pomimo problemów związanych z jej życiem mistycznym, została przyjęta do zakonu opatrzności i dano jej prawo do złożenia ślubów. Ale biskup odmówił uznania tej decyzji władz klasztoru. Melanię wysłał do klasztoru w Walencji, lecz nie miała ona powołania do tego zgromadzenia. Wyrzucała więc kartki z zamurów klasztoru, żądając swego uwolnienia. Mówiono wtedy, że jest kapryśna. Biskup zatem wysłał ją do Anglii, gdzie mimo problemów z językiem, którego się w końcu nauczyła, znalazła szybko pomoc i nawet powołanie do wypełnienia zadania fundacji powierzonego jej przez dziewicę. Jednak przerwano te kontakty, zamykając ją w klasztorze Karmelu. Tu zgodziła się złożyć śluby, jednak z wyrażonym w myśli zastrzeżeniem pozostania do dyspozycji Najświętszej Panny, która mogłaby kiedyś od niej wymagać, by się znalazła gdzie indziej. Począwszy od 1858 roku, rzeczywiście poczuła się wezwana do dawania świadectwa. Wysłała do Piusa IX w pełni zredagowany sekret. W 1860 roku odzyskała wolność. Dalej Marsylia. I tu przygody były jeszcze większe. Ponownie znalazła się w Karmelu. Potem przez 2 lata przebywała w Grecji, dokąd siostry pocieszenia wysłały ją, aby wspomogła upadający sierociniec. Misję wypełniała dobrze, pomimo różnicy języka. Po powrocie była nauczycielką u tych samych sióstr, zawsze aktywna, usłużna. Tam poznała włoskiego biskupa, który został jej spowiednikiem. To on zaprosił ją w 1868 roku do Włoch, gdzie w końcu znalazła schronienie. 10 lat później przyjęta została na audiencji przez Leona XIII, który chciał ją odesłać do La Salette, aby szerzyła orędzie i założyła zgromadzenie. Jednak bardzo jasno ostrzegła go: „Nie zostanę tam przyjęta”. Nie mogąc założyć zgromadzenia we Francji, Melania została przyjęta na Sycylii, najpierw przez Giacomo Cusmano, potem przez Annibale di Francia. Ten ostatni wyznaczył ją na współzałożycielkę swego zgromadzenia, które przeżywało wtedy rozkwit. W Altamurze otoczył ją szczególną czcią i wzniósł po jej śmierci grobowiec w kaplicy sióstr, życząc sobie, by została beatyfikowana, co jednak nigdy się nie stało. Maksymin miał trudne życie. Oscylowało ono pomiędzy różnymi skłonnościami. Sprzedawał nawet alkohol, co kościół mu później wyrzucał. Wspólnik zaś go zrujnował. umarł jednak całkowicie oddany Panu Bogu. Pozostawił po sobie testament jasny i spójny. Próbując dokonać oceny świadków objawienia w La Salette, należy powiedzieć, że oboje nieśli na sobie piętno trudnego dzieciństwa. Szczególnie Melania, która bardzo wcześnie została pozbawiona rodzinnego ciepła oraz formacji przekazu wiary. Później zaś oboje stali się ofiarami łowców relikwii i tajemnic, a życie nie szczędziło im trudów. Pomimo tego można uznać, że Melania i Maksymin byli pierwszymi, którzy otrzymali łaski. Bo rzeczywiście, świadkowie objawienia otrzymali błogosławieństwo w postaci wychowania i formacji, które uczyniły z nich chrześcijan i które w rezultacie doprowadziły ich do życia wiecznego. Maksymin i Melania, oskarżani o kłamstwa, znienawidzeni, zniesławieni, prześladowani i odrzuceni, powołani byli do tego, by doświadczać kalwarii, ale ich wierność i gorliwość w głoszeniu orędzia zasługuje na szacunek.
W alpejskim ustroniu wśród salety skał dwom biednym pastuszkom cud się widzieć da.
Dębowiec, polskie La Salette. Dębowiec to mała miejscowość na Podkarpaciu, którą wybrała sobie Matka Boża. Tutaj pierwsi kapłani ze zgromadzenia misjonarzy Matki Bożej z La Salette osiedlili się ponad 100 lat temu i kult pięknej Pani nie tylko nadal trwa, ale nieustannie się rozwija. W 1912 roku w dębowieckiej kaplicy odbył się pierwszy odpust ku czci płaczącej Matki. Nieprzerwanie do dziś pielgrzymi mogą tam się modlić, ponieważ to pierwsze miejsce kultu Maryi z La Salette na ziemiach polskich jest sercem Centrum Pojednania, domu rekolekcyjnego. Jeszcze przed II wojną światową postawiono na placu sanktuarium na wzór La Salette kalwarię saletyńską, a następnie wybudowano kościół. Lata wojny i komunizmu, które boleśnie dotknęły przebywających tam misjonarzy saletynów, nie zatrzymały przybywających coraz liczniej pielgrzymów. Wyrazem żywego kultu Matki Bożej była koronacja słynącej łaskami figury płaczącej Pani. 20 maja 2012 roku kościół sanktuaryjny został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu stanowi wierną kopię figury z La Salette. Ma 130 cm wysokości i 62 cm szerokości u podstawy. Wykonana została z drewna lipowego w 1959 roku. Koronacji 15 września 1996 roku przewodniczył arcybiskup Józef Kowalczyk. Figura przedstawia postać Maryi, która siedzi na kamiennym głazie, pochylając się do przodu. Łokcie opiera na kolanach, a twarz kryje w dłoniach. Ubrana jest w strój ludowy, fartuch i chustę. Na piersiach Madonny widać krzyż z wizerunkiem Chrystusa, do którego ramion przymocowane są narzędzia męki pańskiej. Postać Matki Bożej zdobią wieńce złocisto-błękitnych róż. Statua upamiętnia pierwszą fazę objawienia Maryi, kiedy płakała i ubolewała nad grzechami ludzkości. Całość usytuowana jest na marmurowym postumencie. Od początków dębowieckiego sanktuarium praktykowano składanie ofiar wotywnych. Ponadto na kolanach obchodzi się ołtarz z figurą Matki Bożej płaczącej, co jest wyrazem oddania się Maryi. Jednym ze słynnych wotów w Dębowcu jest krzyż Virtuti Militari generała Józefa Hallera. Od 1981 roku trwa nieustanna nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej, podczas której czytane są prośby i podziękowania. Dębowiec to jedno z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych, do którego zjeżdżają nie tylko pątnicy z Polski, ale też z innych krajów Europy i Stanów Zjednoczonych.
S'il y a des larmes sur ton visage, c'est que tu connais notre nuit. C'est qu'il est trop lourd, ton message, que ta tendresse est infinie. Sèche tes larmes sur ton visage. Nous t'avons entendu, Marie. Tu nous as montré son passage. Avec toi, nous irons vers lui. Nous avons gravi la montagne et le discours nous a séduit. Celui qui perd sa vie la gagne. Nous venons pour t'offrir nos vies. Nous avons bu à la fontaine, comme Jacob a bu au puits, ou comme la Samaritaine. Aide-nous à changer de vie. S'il y a des larmes sur ton visage, c'est que tu connais notre nuit. C'est qu'il est trop lourd, ton message, que ta tendresse est infinie. Sèche tes larmes sur ton visage. Nous t'avons entendu, Marie. Tu nous as montré son passage. Avec toi, nous irons vers lui.
Zwracamy się do Ciebie, o Matko Boża Saletyńska, pośredniczko i pojednawczyni nasza. Ty podejmujesz tyle trudu, aby ochraniać nas przed złem i prowadzić do Chrystusa. Wdzięczni za Twoją dobroć, przyrzekamy pamiętać o Twoich napomnieniach z góry La Salette i chcemy być zawsze Tobie posłuszni i oddani. Z całego serca pragniemy poprawić się z naszych grzechów, wad i nałogów, aby pocieszyć Twoje strapione serce i nie być przyczyną ponownych Twoich łez i boleści. O najdroższa Matko, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, stałej przemiany i odnowy naszego chrześcijańskiego życia, abyśmy swoim dobrym i szlachetnym postępowaniem zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie, gdzie Twój Syn Jezus Chrystus żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Nous rechercherons la Salette dans un visage épanoui, le blé qui lève un air de fête lorsque ressuscite nos vies. Nous retrouverons la Salette aux quatre coins de nos pays. La belle dame est toujours prête à guider notre vie vers lui. S'il y a des larmes sur ton visage, c'est que tu connais notre nuit. C'est qu'il est trop lourd, ton message, que ta tendresse est infinie. Sèche tes larmes sur ton visage. Nous t'avons entendu, Marie.
nous as montré son passage. Avec toi, nous irons vers lui.